Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i doczekaliśmy się wreszcie oficjalnego ogłoszenia platformy i w zasadzie zapowiedzi Disney Plus, czyli platformy Disneya oczywiście, która ma być tym głównym, przynajmniej w teorii głównym konkurentem Netflixa, ma być tą firmą, która wreszcie będzie w stanie konkurować z Netflixem, choćby pod kątem produkowania oryginalnej treści, a wiemy, że Disney nie tylko będzie w stanie produkować treść, ale i też ma w zanadrzu masę rzeczy, które do platformy będzie mógł wrzucić. Wczoraj w nocy czy przedwczoraj, kiedy oglądacie ten materiał w nocy, miała miejsce konferencja, gdzie zaprezentowano te wszystkie rzeczy związane właśnie z Disney+, zarówno marki, jakimi się Disney chce pochwalić, jak i no, powiedzmy wszystkie szczegóły techniczne i nie tylko dotyczące tej usługi. No i Oskar się poświęcił tutaj dla nas i obejrzał tę konferencję, ja nadrobiłem dzień później, ale przede wszystkim zapytam się tak najpierw wstępnie, jak ogólnie odebrałeś tę konferencję? Czy to faktycznie pachniało jakąś rewolucją i czymś nowym, świeżym, innym? Czy może, nie wiem, coś się rozczarowało, albo na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby to oceniać?
Myślę, że jest odrobinę za wcześnie. To była przede wszystkim konferencja dla inwestorów, więc najważniejsze były tutaj liczby i jeszcze raz liczby. Dokładniejsze informacje będziemy dostawać jeszcze w tym roku na trzech kolejnych imprezach, jak zapowiedziano zresztą, na Star Wars Celebration, na San Diego Comic Con i oczywiście na D23. To będą te trzy momenty, kiedy myślę, że głębiej wgryzą się w content, a niekoniecznie w same liczby dla inwestorów. Natomiast, no, trzeba powiedzieć, że Disney wychodzi z niezłą pompą tutaj, że to jest niezłe pierdzielnięcie. Już skoro mówimy o liczbach, choćby z tego powodu, ile pieniędzy inwestują w streaming, kiedy mówią, że przewidują, że opłacalność, że ta platforma wyjdzie na zero i zacznie być opłacalna w 2024 roku. No, co pokazuje od razu, jakie pieniądze ładują w ten streaming, więc na pewno nie jest to mała rzecz.
Ale też pokazuje, że to przynajmniej te pierwsze lata to będzie duży napływ treści, duży masa promocji, no po to, żeby się przede wszystkim najpierw rozepchać na rynku, a dopiero potem zarabiać na tym, nie? Więc myślę, że już w pierwszym roku będzie można liczyć na naprawdę sporo tytułów i chyba podano liczby, jeśli chodzi o to, co Disney planuje w ramach tej swojej platformy w pierwszym roku. I to akurat mam przed sobą. I tu jest między innymi, że 25 serii oryginalnych i plus, więc może być ich więcej. I 10 plus filmów pełnometrażowych. Poza tym około 7,5 tysiąca odcinków rozmaitych serii, które mają mieć na tej platformie. Ponad 100 filmów do obejrzenia, w tym też warto dodać filmy, o które ciężko było do tej pory. Na przykład filmy Disneya dosyć trudno znaleźć w sensownej wersji na nośnikach. I ponad 400 tytułów w samej bibliotece. Więc, czyli też krótkometrażówek, dokumentów i tego typu rzeczy. To są liczby, którymi można konkurować z Netflixem. Nie są to aż tak duże liczby, nie? Natomiast warto dodać też, że oni mają inwestować ile? Miliard na początku w produkcję?
Tak, i to nawet do półtora w pewnym momencie pokazywali.
A w kolejnych latach ma się to jeszcze zwiększyć, więc no tak jak u Netflixa, nie? Netflix też praktycznie produkuje tego coraz więcej i wydaje więcej, więc widać, że tutaj już no, chcą nadgonić tę różnicę. No to pomówmy jeszcze w takim razie o tych konkretach. Przede wszystkim rzecz, która, i to już wczoraj pisałeś o tym, bo myślę, że jest dosyć zaskakująca, czyli cena. Bo spodziewalibyśmy się, że ten serwis ma być no jednak taki prestiżowy, nie? To nie jest serwis, nie jest dumping ground, żeby rzucić tam wszystko i macie, tylko on ma być faktycznie, ma przede wszystkim jest reklamowany nową treścią, wysokobudżetową treścią, więc spodziewałbym się, że cena będzie konkretna, ale nie. Mamy tutaj ile? $7 za ten podstawowy pakiet.
Netflix na 2019 podnosi do 13, czyli mamy no blisko połowy konkurencji, co jest cholernie nisko. Mało tego, jeszcze wrzucili opcję roczną, której jeżeli dobrze widzę Netflix nie ma.
Nie ma.
No. Którą możemy zapłacić $70 za rok, czyli no te dwa miesiące mamy wtedy za darmo jakby w tym pakiecie. No to jest cholernie tanio, nawet przeliczając na złotówki w tej chwili, a jeszcze warto powiedzieć o tym, kiedy mówili o ekspansji na inne rynki, bo o tym też za chwilę pogadamy, jak to wygląda, mówili, że oczywiście będą dostosowywać ceny do innych rynków adekwatnie, więc możemy liczyć na to, że w Polsce może być nawet taniej, w przeliczeniu na złotówki, no co jest cholernie tanie, jeśli nie jadą na to patrzeć. No wyobraź sobie, że to byłoby około 20 zł w Polsce.
No to na pewno. I biorąc pod uwagę, ile wiesz, treści na starcie trafia na tą platformę, to myślę, że przekonałoby wiele osób. No ale to też się wpisuje w to, że no, ten pierwszy rok szczególnie będzie tutaj dystrybuujący.
Trzeba konkurować, nie? Trzeba wejść.
Trzeba się rozepchać, trzeba ten swój kawałek od razu ugryźć, nie? No dobra, to pomówmy w takim razie o tym, co faktycznie na tej platformie się znajdzie. No bo ona przede wszystkim jest promowana oczywiście tymi głównymi markami i tutaj te loga się pojawiały regularnie na tej konferencji, czyli Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, co tutaj mogłoby część osób zaskoczyć. Czy o czym zapomniałem?
Reszta, cała rzeczy Disney, Disney Channel, no wszystko Disney, wszystkie ich te popody.
No Disney właśnie. I jeszcze jedną rzecz, którą tutaj ogłoszono, która no, nie należy do żadnej z tych marek w zasadzie, czyli Simpsonowie. Bo spodziewamy, mówiliśmy o tym wcześniej i myślę, że ta konferencja raczej to potwierdziła, że te rzeczy, które nie pasują do tego wizerunku PG-13 tutaj dla całej rodziny, trafią na Hulu właśnie. No, Simpsonowie się wpisują jakoś tam jeszcze, powiedzmy, i no, wszystkie te 30 sezonów ma trafić na właśnie platformę Disney+.
Mało tego, od tej pory Simpsonowie kolejne odcinki będą tylko na Disney+. Powiedzieli słowo exclusive, więc zakładam, że idzie za tym to, co to słowo powinno znaczyć, czyli że od tej pory już nie będzie można sobie w jakiejś tam telewizji, nie wiem, w jakiej w Stanach leciał akurat Foxowej telewizji jakiejś Simpsonowie. Nie, będą teraz, jeżeli ktoś chce będzie sobie śledzić kolejne odcinki Simpsonów, to tylko tutaj.
No to jeszcze zacznijmy może od tej treści, która nie jest oryginalna, czy raczej może nie która nie jest oryginalna, ale która nie trafi nowa. O tych nowych produkcjach, do których dopiero będziemy mogli się spodziewać, mówimy za chwilę, ale co w takim razie trafi na tę platformę? Bo wiemy też, że Disney nie ma jeszcze praw do absolutnie wszystkiego, co kiedykolwiek wyprodukował, więc co trafi na tę platformę, jeśli chodzi o te najpopularniejsze marki?
Jeśli chodzi o Star Wars, będzie wszystko. Będziemy mieli zarówno wszystkie filmy, jeżeli ktoś ma czasem problemy z obejrzeniem, jestem ciekawy w których wersjach oczywiście, wiadomo, oryginalna trylogia, ale będzie cała oryginalna trylogia, prequele, najnowsze filmy, wszystko oczywiście tam trafi, również Clone Wars i wiadomo, że Clone Wars będzie miało ten swój ostatni sezon i on też trafi na Disney+. Więc, no jeśli chodzi, jeżeli ktoś jest fanem Star Warsów, to będzie miał wszystko w jednym miejscu. Z Marvelem nie będzie tak różowo, dlatego że Marvelowe filmy są jeszcze cały czas przypisane do innych, no mają licencje w innych miejscach. Jak pewnie wchodzicie dzisiaj na Netflixa, to możecie tam znaleźć kilka tytułów Marvela przynajmniej. Więc Disney nie może sobie
tak samo jak na Disney, na HBO Go na przykład. Jest część filmów, na Netflixie jest część filmów, bo to zależy od tego, kto akurat ma te prawa.
Więc
nie?
Disney nie może
są czasowe, więc.
Od tak wrzucić filmów na Disney Plus i olać tych praw, dopiero kiedy tamte wygasną, będą mogli wrzucać, więc z Marvela dostaniemy tylko 12 filmów na start, tylko ponad połowę. Natomiast będą tam, co jest ciekawe, najnowsze produkcje, no bo ich siłą rzeczy jeszcze nikomu nie przypisali, więc kiedy platforma wystartuje, od razu zarówno Endgame, znaczy mówią o Captain Marvel, zakładam, że Endgame może chwilę później, ale już pokazywali na slajdach również Endgame, natomiast Captain Marvel będzie natychmiast dostępna na tej platformie. Zakładam, że Endgame do końca roku pewnie, żeby to się pokryło z premierą Blu-rayów i tak dalej, żeby oczywiście to jakoś tam skolidować, więc...
Nie wiem, czy o tym mówili, ale czy te filmy będą się pojawiać na przykład wcześniej niż nie wiem, na nośnikach, czy...
Tego nie wiem.
Bo podejrzewam, że to miałoby sens, nie? Żeby tutaj najpierw się pojawiały te filmy, no bo wiadomo, będą próbowali każdego sposobu, żeby faktycznie ludzie subskrybowali, nie? I to tak także w przypadku innych serii.
Nie bez powodu jest właśnie nie bez powodu Endgame pokazano. Co ciekawe i bardzo interesuje mnie, jak będzie ze Spider-Manami, bo to w sumie nie są ich filmy.
No
więc nie było Spider-Manów, ale pytanie, czy to dlatego, z tego samego powodu, co nie wiem, nie ma Guardians of the Galaxy 2, bo właśnie ktoś inny ma obecnie te prawa, czy... Nie będzie Spidermana w Bosony, więc tego nie wiemy.
No, można założyć, że Disney by chciał, nie? I jeśli będą mieli okazję wykupić te prawa, to je wykupią, nie? Jasne. Może i więcej.
Z ciekawych dalej rzeczy, bo o MCU oryginalnej treści pogadamy oczywiście, natomiast z ciekawych rzeczy dalej mamy Pixar. Calutki Pixar, łącznie z shortami, będzie dostępny od razu w dniu premiery. Wszystkie filmy Pixara i wszystkie... O tyle, co filmy Pixara, to jeszcze wiadomo, cała masa osób widziała, co Pixar produkował całą masę naprawdę świetnych krótkometrażówek, których obejrzenie dzisiaj nie jest wcale takie proste.
No właśnie.
Nie wiem, na YouTubie jakiś ktoś wrzuca jakieś pokiereszowane wersje w dziwnych tych... Ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś chciał zobaczyć te krótkometrażówki, to zwykle one były puszczane przed filmami Pixara i jak ktoś się nie załapał, to już ich nie zobaczył. Lub są dodawane do jakichś tam nośników. Więc to, że będą wszystkie dostępne, jest według mnie całkiem fajną opcją.
Jeśli chodzi o filmy Walt Disney Pictures, do których mają, nie wiem, prawo do dystrybucji, rozumiem, że całość trafia od razu też tutaj. Nawet te zapomniane klasyki pokroju, Black muzyki. Hole i tak dalej. No to o tym właśnie mówię. Także jeśli ktoś pamięta ten jeden film, który kiedyś leciał w telewizji dawno temu i nie może go nigdzie znaleźć do tej pory, bo wyszedł kiedyś na DVD w USA i nic więcej, no to jest duża szansa, że trafi tutaj. I kto wie, jeśli trafi do Polski, to pewnie razem z napisami, lokalizacją. Nie?
Takie filmy jak Tron, czy ten drugi Tron, o którym nie pamiętamy.
Który miał fajną muzykę. I to tyle. Więc tak, drugi Tron był tylko ścieżką dźwiękową. Nie?
To wszystko pokazali od razu jako bazę, bazę startową.
No dobra, to jeśli chodzi o te kwestie, oczywiście te rzeczy z Disney Channel i tak dalej, wiadomo, że to będzie, jeśli nie trafi tutaj od razu, na pewno będzie sukcesywnie przenoszone. No i plan jest pewnie taki, żeby wszystko, co kiedykolwiek zrobił Disney, fakt kiedyś tutaj na tę platformę trafiło, a jak już trafi, to pewnie już tutaj zostanie, nie? Żeby to było, faktycznie była baza pełnej biblioteki Disneya.
No i oczywiście National Geographic, bo Disney też chce tutaj trochę w dokumenty pocisnąć i będzie produkować zarówno oryginalne, to powiemy przy oryginalnej treści, jak i oczywiście całą masę już dostępnych będą chcieli tutaj rozepchać tą stronę, no żeby też zachęcić może trochę starszą widownię.
Mm-hmm. No dobra, to teraz oryginalna treść, czyli rzeczy, którymi no faktycznie Disney Plus będzie się promować, bo to będą te nowe produkcje, czyli no siła obecnie streamingu w ogóle, nie? No bo każda platforma ma te swoje nowe produkcje. I teraz czym Disney Plus będzie chciał przyciągnąć subskrybentów?
Zacznijmy może od tego, co będzie na premierze, w pierwszym dniu dostępne. Od razu startuję z pierwszym odcinkiem Mandaloriana, bo w ogóle chyba nie zapomnieliśmy powiedzieć, że premiera jest 19 października w Stanach, więc to
myślę chyba, że na jesieni tylko, ale okej, warto zaznaczyć.
Jest 19 października, podali dokładną premierę i będzie od razu pierwszy odcinek Mandaloriana, więc to myślę od razu zrzuci sporo ludzi, których interesują Gwiezdne Wojny, a tam paru fanów jest.
A o Mandalorianie pewnie więcej w momencie teraz, jak nagrywamy, się dzieje na Star Wars Celebration. No.
I Mandalorian nie będzie wypuszczany, to jest istotne, powiedzieli pierwszy odcinek, czyli już wiemy, że ten model Netflixowy nie pójdzie z binge-watchingiem. To rozumiem, czemu tak jest, tak samo robi na przykład platforma DC, dużo mniejsza, żeby na razie przytrzymać ludzi trochę. Dalej będziemy mieli High School Musical The Series, jakby to dla ze strony Disneyowej oczywiście tego.
No, musi być coś dla też młodszych widzów, wiadomo.
Będzie filmowa live action wersja Zakochanego Kundla. Ciekawe, że akurat tutaj wrzucają tu. Najwidoczniej nie potrzebował aż tyle pieniędzy, nie dało się tego aż tak rozreklamować w kinach czy coś.
Myślę, że mielibyśmy powtórkę z Dumbo chyba wtedy, bo to nie jest aż tak znowu popularny film. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby, wiesz, też Dumbo zostawić sobie na tę okazję, niż rzucać do kin.
Dumbo? Możliwe. Dalej mamy The Imagineering Story. Właściwie to jest wszystko i to jest... po prostu oznaczone jako a film by Leslie Iwerks, nie? I to jest wszystko, co pokazali na pierwszy dzień, że tak powiem, od razu na start. Wydaje się mało, bo to tylko tymi czterema rzeczami się
znaczy to jest chwalą. To Imagineering to jest, zdaje się, dokument po prostu o tym, jak powstają w parki rozrywki Disneya, więc jeśli kogoś to interesuje, no to będzie mógł
sobie zobaczyć. Dlatego też mówili chwilę o parkach, o konkretnie tym Star Warsowym parku. I to tyle, jeśli chodzi o start, więc można powiedzieć, że mało, no ale mówimy tu o pierwszym dniu. Absolutnie pierwszym dniu, jeśli chodzi o świeży content, więc oni będą chcieli to dawkować, może też dlatego, żeby pierwszego dnia dać jeden serial dla, powiedzmy tam, fanów wszystkich Star Wars, jeden dla młodszego widza, właśnie ten High School Musical, dokument, wiadomo, te sprawy. Natomiast, no, pamiętajmy, że to jest to, plus ta cała baza, o której przed chwilą powiedzieliśmy, czyli tych rzeczy, które już mają. Natomiast później oczywiście będą to rozwijać i no tutaj już były po kolejne segmenty. Przede wszystkim wyszedł Kevin Feige, jeżeli kogoś to może interesować, i zaczął mówić o serialach. Serialach, które do tej pory były jedynie na Variety, mogliście poczytać, Hollywood Reporter, wiadomo. Te prestiżowe magazyny te donosiły informacje, można było więc uznać je za prawdziwe, natomiast no, były to tylko ich informacje, Disney i Feige nic nie potwierdzali oficjalnie. No to teraz zostało to potwierdzone. Więc Winter Soldier i Falcon WandaVision i Loki, to są te trzy seriale, które oficjalnie potwierdzono. Czyli ze wszystkich, o których wiemy, nie potwierdzono tylko Hawkeye'a, ale Hawkeye dostał dopiero co przez Variety tam reporterów przyniesiony, więc wiadomo, że tam jeszcze nie mają oficjalnych rzeczy nam do powiedzenia, bo to jest świeżutka informacja.
Tak. Dodam jeszcze, że o Hawkeye'u już zdążyliśmy porozmawiać, ale ten materiał wyląduje po tym, który oglądacie teraz.
Więc te trzy są potwierdzone i mieliśmy logo Falcon and Winter Soldier w tej demonstracji wręcz, więc zakładam, że to będzie pierwszy serial, który już niedługo walnie. Jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, będą to seriale ze wszystkimi aktorami filmowymi, będą to seriale wysokobudżetowe, to zaraz powiem, co to oznacza w przypadku Lokiego, ale będą seriale wysokobudżetowe i będą to seriale, tutaj Feige bardzo mocno to podkreślił, będą to seriale istotne dla MCU, będące częścią MCU i wpływające mocno na continuity MCU. Więc jakby to jest... Można je traktować pod tym względem jak filmy.
Powiem ci, że jestem ciekaw właśnie tego, czy to jest coś, wiesz, co, do czego Feige podchodzi tutaj z entuzjazmem, że fajnie, będzie, że wiesz, że super, że będziemy mogli to jakoś rozwinąć, czy że jednak to jest coś, co przyszło z góry, musicie to zrobić, bo musimy promować ostro tę serialną, musimy promować ostro tę platformę.
Tego się nie dowiemy.
I to może, ale też, nie wiesz, być może to będzie też na tej zasadzie, że więcej w tym jest jednak marketingu i mówienia niż faktycznie esencji, niż faktycznie się okaże, że wiesz, teoretycznie wpływ będzie, a w praktyce być może nie do końca. Zobaczymy, nie? Bo to jest interesujące.
No tu jest bardzo istotne już, wchodząc bardziej w same informacje, ponieważ potwierdzono, że w serialu Loki w głównej roli będzie Tom Hiddleston, jakby ktoś się zastanawiał się, czy będzie jakiś inny Loki, czy nie. I ponieważ ma to wpływać na continuity Marvela, no ja zakładam, że Loki żyje w takim razie. Że no nie będą prequelować w ten sposób, skoro mówią o bezpośrednim wpływie na dalsze MCU. No ale kto wie. Natomiast poza tym, jeżeli jesteśmy jeszcze przy Marvelu, ogłoszono również pierwszy serię, tą miniserię What If, tego co zapowiadano, czyli tych animowanych wersji Marvelowych historii, gdzie głos pod postacie podkładają aktorzy filmowi.
Tak.
I mamy pierwszą...
Z założenia jest to niekanoniczne, to jest alternatywna wersja wydarzeń.
Co by było,
powiedzmy,
gdyby. No właśnie. Więc pierwsza historia będzie dotyczyła tego, co by było, gdyby to Peggy Carter dostała serum superżołnierza, a Steve Rogers miałby dostać specjalną zbroję zbudowaną przez Howarda Starka, czyli byłby Iron Manem, jako w czasie II wojny światowej pewnego rodzaju. I oczywiście tutaj zarówno Hayley, jak i Chris będą podkładali głosy pod swoje postacie, więc to jest też spekulacja niektórych, kiedy Russo mówili o tym, że Chris Evans jeszcze nie kończy z Kapitanem, to większe teraz spekulacje, czy to znaczy, że jednak zginie w Endgame, ale pojawi się jako głosowo, jako Steve Rogers w serialu, czy nie. No ale wiemy, że to będzie fabuła pierwszej historii z tej What If animowanej.
I myślę, że brzmi zachęcająco, nie?
To jest to, w co mieli celować. Co
nie
było,
nie rozczarowuje na pewno. No
tak, właśnie. Co było, gdyby parę puzli pozmieniać na planszy, że tak powiem.
Jak ci podoba tytuł w serialu o Visionie i Wandzie?
WandaVision.
Bo jest dziwne.
WandaVision.
WandaVision. I zdaje się, że logo gdzieś tam się pojawiło też tego serialu.
Tak, natomiast wydaje mi się, że Falcon będzie pierwszy Winter Soldier, ale cholera wie. To będą seriale, które myślę będą, jak znam życie, naprzemiennie. Myślę, że nie jest to potwierdzone, ale patrząc na to, że chcą to jednak epizodycznie, a nie na binge-watch nastawić się, to myślę, że tutaj obiorą taktykę DC na przykład, gdzie będzie w zasadzie jeden serial się kończy i w następnym tygodniu, powiedzmy, zaczyna następny. Chyba, że jeszcze to będą chcieli z filmami naprawdę wymieszać, więc będziemy oglądać serial co tydzień do premiery, powiedzmy, filmu. Premiera filmu, tu jakiś buforek na to, żeby ludzie sobie o filmie pogadali. Mija trochę od premiery i zaczynamy puszczać kolejny serial. Więc myślę, że będą starali się to jakoś rozciągnąć w ten sposób.
W jednym serwisu, który teraz przeglądam, jest info o tym, że najpierw miałby być Loki w zasadzie ze wszystkich seriali. Potem dopiero Falcon, potem dopiero WandaVision. I gdyby to miał być Loki, to by miało sens, bo to wydaje mi się najbardziej medialny i taki,
oczywiście,
mając największy potencjał, nie?
Tom Hiddleston może najbardziej też przyczynić się do kampanii, jakby poszaleć. To jest jednak ten gość, który ma najlepszą tą sceniczną również prezencję, jeżeli miałbyś, no, wiadomo, ten jego wystąpienie na San Diego Comic Con, które do dzisiaj pamiętamy. Okej, okay, to jeśli chodzi o Marvel i Star Wars, czyli te dwie duże marki, to tyle. Z Disney Channel, no nie będziemy tutaj się zagłębiać poza tym High School Musicalem, o którym wiemy, ale Pixarowe również będą pojawiały się, jest oryginalny content, jeżeli kogoś to interesuje, na przykład mówili o aktorce, która podkładała głos pod postać Anny z Frozen. Ona będzie na przykład produkować dla Netflixa, dla Disney Plus oddzielny odcinkowy musical, animowany, znaczy przez Pixara jakby robiony, więc tego typu treści również się oczywiście tutaj będą pojawiać Pixarowe. Była cała prezentacja poświęcona Pixarowi, głównie mówili tam o treści, która już jest dostępna, którą już Pixar stworzył, a to jest niemała biblioteka, jeżeli absolutnie wszystko wrzucają, ale też będzie treść z tego robiona. No i oczywiście na końcu National Geographic, jeżeli kogoś to interesuje, chociażby A World According to Jeff Goldblum, który jest tutaj ich głównym produktem, który chcą tutaj pokazać od tej strony. No nie dziwię się. Jeffa, każdy lubi. Kto nie lubi Jeffa? No. Każdy lubi Jeffa, więc...
Ale też, wiesz, popularne naukowe treści to jest coś, co też powinno być na tej platformie, jeśli Disney chce, żeby na przykład rodzice, wiesz, wykupywali dostęp, żeby pokazywać tam rzeczy dzieciakom, nie?
Tak, więc jakby, no to jest ta treść. Oczywiście znowu, na naszą Geographic będą wrzucali inne treści, ale to będzie ta oryginalna zapowiada na początek. No i jeśli chodzi o oryginalną treść, to z grubsza tyle. Tyle pokazali na pierwszy rok, co jest całkiem imponujące.
No i wiadomo, że ta biblioteka się będzie poszerzać. No i jak coś ciekawego się pojawi, no to będziemy o tym mówić osobno najpewniej, nie? Jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy jeszcze odnośnie treści, która nie jest oryginalna, no to że mają tam też trafiać rzeczy z biblioteki Foxa, które no są family friendly, nie? Te wszystkie takie familijne produkcje typu właśnie Sound of Music czy Princess Bride, tego typu rzeczy, no już będą trafiać na tę platformę, co też ma sens i widać jasno, jaki kierunek ta platforma obiera, nie? No dobra, to jeszcze konkrety techniczne. No oczywiście będzie aplikacja na te wszystkie możliwe platformy, łącznie z Nintendo Switchem na przykład. Oczywiście będzie na wszystkich konsolach, tak jak wspomniałem, będzie na Roku, będzie na telewizor Smart TV, więc myślę, że tutaj jakby gdzie się da, to ta aplikacja się pojawi. Ale co tam było ciekawe, to, że praktycznie wszystko będzie można pobrać offline, tylko że na pewno będą jakieś ograniczenia związane z tym, ile tych rzeczy.
Ile? Natomiast nie podali tego dokładnie. 10 na przykład, czy coś w tym rodzaju.
Ale chyba nie podali tego, ale chyba zaznaczyli, gdzieś czytałem, o ile dobrze pamiętam, że no ma to być mniejsze ograniczenie niż gdziekolwiek indziej, nie? Więc myślę, że tym też będą
cholernie,
się konkurować.
Cholernie wygodne, jeśli chodzi o na przykład podróż, czy coś w tym rodzaju, no tak. Gdzie możemy nie mieć zasięgu.
No tak, no pobierzesz dzieciakom po prostu filmy Disneya, czy serial i wiesz, na tablet i niech se ogląda i masz 4 godziny z głowy.
To jest wygodne. O czym nie powiedzieliśmy również, to powiedzieliśmy o tym, że 19 w Stanach i to będzie premiera tylko tam, właśnie, ale pokazali teraz... również... To możesz powiedzieć
w Polsce?
O tej grafice.
kiedy w Polsce? No, pokazano grafikę z tym zakresem, kiedy możemy się spodziewać właśnie ekspansji, powiedzmy, Disney+. Na początku oczywiście się pojawił w USA. W pierwszym kwartale 2020 on będzie rozszerzyć się tam na Amerykę Północną. W drugim kwartale na Europę Zachodnią. Później w 2021 dopiero możemy oczekiwać ekspansji na Europę Wschodnią, czyli pewnie też i do nas, no i dalej oczywiście na kolejne terytoria. Także szczerze, no wiadomo, że trzeba będzie poczekać trochę. Do tego czasu już zdążymy pewnie się nasłuchać od zachodu, jak ta usługa wygląda, ale szczerze i tak wydaje mi się, że ta usługa przychodzi do nas szybciej niż się spodziewałbym, że przyjdzie. Szczególnie, że to no, jest to projekt zakrojony na dużą skalę, nie? I też jeszcze, wiesz, dochodzi ta jedna kwestia, że też prawa dystrybucyjne wyglądają inaczej w różnych krajach i często jest tak, że Disney ma jakieś prawa w USA, a w Polsce już na przykład niekoniecznie, nie? Więc to też będzie do ogrania, z czym na przykład no, problemy miewają inne serwisy streamingowe.
Także no, myślę, że niewiele, ponad rok będziemy czekać od premiery amerykańskiej do premiery u nas.
No, biorąc pod uwagę, że czekaliśmy na Netflixa, to nie jest tak znowu źle, prawda? Okej, okay. I to może teraz jeszcze, czy coś z konkretów nam jeszcze zostało? Chyba nie, wydaje mi się, że te najważniejsze kwestie już zahaczyliśmy. Czy mówili, w ilu subskrybentów celują? To jest ciekawe.
Mam. Disney spodziewa się osiągnąć bazę od 60 do 90 subskrybentów do 2024, z czego 1/3 ma stanowić baza subskrybentów w USA.
Okej, okay, to, no to jest spory wynik, biorąc pod uwagę, że Netflix w tym momencie zmierza powoli do 150 milionów subskrybentów na całym świecie, w USA mają chyba około 50, więc też 1/3 mniej więcej, no to nieźle jak na parę lat. Tylko, że właśnie do wniosku przejdziemy jeszcze za moment. W takim razie jeszcze warto by wspomnieć o Hulu, nie? O tym drugim serwisie, który no, ma przejąć te treści no, nie family friendly. Czy coś ciekawego rzuciło ci się w uszy podczas słuchania o Hulu?
Tak, przede wszystkim rzuciło mi się w uszy to, jak mocno Disney zaznacza swoją obecność na Hulu, patrząc na to, że kilkukrotnie podczas całej konferencji podkreślali, że no, trzeba pamiętać, że mniejszość ma Comcast, AT&T, więc oni nie mogą konkretnie wszystkich decyzji podejmować, więc te takie, no mają, chcielibyśmy, żeby nie mieli, ale
co zrobić, no, to przez nich.
Nic nie poradzi.
Gdyby nie oni, to byśmy już tutaj...
Kurde. W każdym razie tak. I to mówili w kontekście tego, że chcieliby Hulu wprowadzać na inne rynki, ale mają z tym problem i inne właśnie z dystrybucjami, z pricingiem i tak dalej, ponieważ Hulu nigdy nie było na innych rynkach i a ponieważ oni nie mają, znaczy mają większość, ale nie mają całości.
I z tym wiąże się też inny problem. Mówili o tym, że chcieliby zrobić bundle, czyli takie pakiety w przypadku abonamentów, bo Disney tutaj w Stanach wprowadza właśnie Disney+. Niedawno odpalono platformę ESPN sportową, której jeszcze na końcu dwa słowa powiemy. No i oczywiście te Hulu. I o tyle co ESPN i Disney+, no bez problemu mogą zrobić w pakiecie, bo to jest ich, tak przez to, że nie mają całego Hulu, pakiet z Hulu jest problematyczny, bo oni od razu powiedzieli, że oczywiście chcieliby wtedy, żeby subskrybenci mieli łatwiejszy dostęp i wtedy by dali niższe ceny, jeżeli ktoś kupuje to w pakiecie, więc powiedzmy, gdyby mieli te Hulu, to zamiast płacić 12 czy tam $13 za całość, powiedzmy byłoby 10 czy ileś tam, ale no niestety z Hulu jest dosyć spory problem, natomiast pakiet z ESPN prawdopodobnie pojawi się dosyć szybko.
Bardzo zaznaczali to, jak zakupienie 20th Century Fox i przede wszystkim tu Bob Iger wyszedł, no z czymś, o czym zawsze mówiliśmy, telewizji Foxowych, czyli dokładnie to, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o tą siłę streamingową, jak bardzo, że tak powiem, wzmacnia ich obecność przede wszystkim na Hulu. Jeżeli tak mówili o Foxie w kontekście Hulu, możemy założyć, że wszystkie marki, które zakupili w rodzaju obcych, w rodzaju no tych takich, które niekoniecznie pasowałyby do Disney+, trafią na Hulu. No i
Deadpool.
Tutaj właśnie... Deadpool. No i właśnie zaznaczył również o tej telewizji, mówiąc, że ci, że również ci dyrektorzy telewizyjni Foxa będą teraz skupiać się na produkowaniu oryginalnej treści na Hulu. Więc to bardzo zaznaczył. Okay. Więc teraz to, co generalnie kojarzyło się z FX i tego typu stacjami, będzie raczej szło w stronę Hulu. Więc no, plus, co ciekawe, zaznaczyli również, że Hulu w ten sposób nawet jeszcze nie zacznie obecnie zarabiać po tym, jak oni kupili tą Foxową część, i że planują dopiero w 2000, jak dobrze pamiętam, 23, 4 właśnie, że znowu zacznie być, przynosić zyski, to znaczy, to pokazuje, że naprawdę, no, nie cockają się, jeśli chodzi o Hulu, i naprawdę będzie tutaj ogromna treść rzucona. I co to dla nas znaczy, nie wiemy na ile cokolwiek do nas dotrze z tego.
Że tak. To trafi w ogóle do Polski. Na razie, w tym momencie pewnie bardziej realny jest scenariusz, że po prostu ktoś te treści przejmie, nie, na naszym rynku.
I jeśli chodzi o Hulu, to bardzo ciekawa rzecz jest a propos pricingu, czyli te ceny, bo Disney, jak powiedzieliśmy, kosztuje $7, Netflix obecnie w Stanach na 2019 będzie 13, ale mamy jeszcze właśnie te Hulu i Hulu w tym pakiecie podstawowym, który niestety zawiera reklamy, kosztuje $6, natomiast w tym pakiecie bezreklamowym kosztuje 12. Żeby nie było wątpliwości, Disney Plus nie będzie miał reklam, bo ktoś dopytywał o tą kwestię. Mhm. Nie tak jak Netflix. No, jakby wrzucili to automatycznie, nie mogliby za wiele konkurować, więc nie mają. Nie, no ale jeżeli w takim razie dodamy podstawowy pakiet $6 Hulu do $7 Disneya, to nagle wychodzi nam dokładnie cena Netflixa. Tak, co, idealnie cena Netflixa. Więc...
No i to ma sens. To znaczy, ja, Jezu, jestem zwolennikiem reklam w tego typu serwisach. Jak już płacę za serwis, to już wolę bez reklam. Ale podejrzewam, że dla większości osób jednak priorytetem będzie to Disney+, nie? I to, że żeby tam nie było reklam. A Hulu będą brać sobie jako dodatek, nie? Tak, okej, to dorzućmy jeszcze Hulu, żeby mieć bazę filmów dużą. I wtedy to faktycznie, wtedy w tym pakiecie, to faktycznie wtedy wygląda jak konkurent Netflixa, tak wiesz, pełnowartościowy. Natomiast ja mam taki wniosek właśnie po tej prezentacji, że Disney Plus nie do końca jest konkurentem bezpośrednim Netflixa, nie? Jest konkurentem na pewnych poziomach, na przykład jeśli chodzi o produkcję treści. To tak, jasne, Disney będzie miał dużo tej nowej treści, więc na pewno będzie tutaj mógł konkurować z Netflixem, ale no Netflix swoją w tym momencie no hegemonię ma dzięki temu, że produkuje bardzo, bardzo dużo treści i ma ogromną, ogromną bibliotekę filmów, seriali i tak dalej, nie? Odpalasz tego Netflixa i masz co oglądać przez najbliższe 100 lat. A Disney Plus wygląda na to, że nie do końca w to celuje. Celuje bardziej w ten właśnie jakościowy content, nie? Plus te wybrane rzeczy ze swojej własnej biblioteki. Nie biorą wszystkiego jak leci, tylko jakieś tam, nawet z Foxa biorą tylko jakieś tam rzeczy, które pasują im do reszty, nie? Więc wygląda na to, że to jest trochę inna droga. Ale znowu Hulu wypełnia, jakby uzupełnia to, czego nie będzie Disney Plus robił. I on, myślę, zapewni bazę filmów i tą potrzebę, żeby mieć, wiesz, content pod ręką za każdym razem, nie?
Tu Disney bardzo chwalił się tym, że Hulu jest najszybciej rosnącym serwisem wideo w Stanach Zjednoczonych. Nie mogli powiedzieć, że jest największy, no bo Netflix, wiesz, ich zjada na śniadanie, ale obecnie mają 25 milionów subskrybentów, przy czym co jest istotne, w ostatnim roku przybyło im 8 w 2018.
No, to jest bardzo dużo, nie?
Więc to jest tu bardzo duży przyrost. No. Mieli w 2018, no, według ich własnej prezentacji, więcej niż Netflix przyrostu samego. No więc no, to jest sporo. Także no, ewidentnie te Hulu będzie mocno zadbane. No i oczywiście pokazali o wszelkiego rodzaju content, że tam 85 tysięcy różnych epizodów, odcinków. Wiadomo, będą tutaj te rzeczy, których nie mogą rzucać na swoją platformę. Ale ewidentnie będzie to takie, może być uzupełnienie. Wszystko, co będzie pod Disneyem i pod Foxem, co nie może trafić na jedno miejsce, poleci w to drugie miejsce. No. Więc generalnie, jak chcesz chciał mieć pełny pakiet, to oczywiście musisz mieć obie rzeczy, ale tak jak mówiłem, one razem będą kosztowały tyle, co Netflix, zakładając, że chcesz na Hulu możesz sobie pozwolić na reklamy, jeżeli...
No właśnie, to jest, kurde, ciekawe, nie? Bo myślę, że większość osób się jednak spodziewała, że po prostu otworzą wielki serwis, który będzie konkurował, który będzie Netflixem biz de facto, tylko że z rzeczami, których Netflix nie ma. A oni idą troszkę inną drogą i ciekaw jestem, jak publika w takim razie na to zareaguje, nie? Bo kto wie, czy właśnie takie specjalizowanie, że mamy ten jeden bezpieczny serwis tutaj dla całej rodziny, dla dzieciaków i tak dalej, i nie tylko, i drugi serwis zresztą nie jest bardziej korzystny jednak dla wielu widzów.
Jeszcze, żeby było ciekawiej, Hulu ma Disney Plus, to będą przede wszystkim te rzeczy, które Disney faktycznie posiada. To są ich rzeczy, nigdy od jakiegoś AT&T, nigdy od jakiegoś Comcastu, to jest wszystko ich. Hulu ma całą masę licencji do zewnętrznych rzeczy. Hulu ma masę rzeczy HBO. Będziesz mógł oglądać sobie na Hulu Grę o Tron, Westworld. No te rzeczy, które generalnie, czy rzeczy od AMC, te rzeczy, które są, muszą być licencjonowane i oni się właśnie chwalą tym na prezentacji. Wyraźnie Gra o Tron była widoczna, wiadomo, Gra o Tron się wszystko fajnie sprzedaje. Więc to też jest tak interesujące, bo niby jest ta HBO Go, niby konkurencja, ale Disney, robiąc ten wielki pakiet Hulu plus Disney Plus, zagarnia też do siebie rzeczy, które mogłyby kojarzone być z konkurencją.
Czy coś jeszcze, czy mam jeszcze jakieś wnioski odnośnie tutaj?
No, jeżeli mówiliśmy tyle o Hulu, to właśnie bardzo ciekawe jest, czy jednak uda im się wyjść na inne rynki, no bo my nie mamy dostępu do Hulu, a fajnie by było mieć jednak tą pełną bazę. Jeżeli miałbym płacić cenę kolejnego Netflixa, nie miałbym z tym żadnego problemu. Okej, rzeczy z Hulu byłyby z reklamami, ale trudno. Jakby dałoby się to pogodzić. Fajnie, że ten Disney Plus jest tańszy, ale jakby no nie oferuje tak dużej bazy. A jak połączysz to w ten taki fajny pakiecik z Hulu, to nagle masz właściwie drugiego Netflixa. Nie chcę nic mówić, ale prawdopodobnie dużo wyższą jakością kontentu.
To ja zadam kontrowersyjne w takim razie otwarte pytanie. Gdybyś miał możliwość subskrybowania Disney Plus, to czy preferowałbyś to na Netflixem?
Same Disney Plus bez Hulu?
W dwóch wersjach może założyć. Przykładowo, wchodzi to Disney Plus do Polski i, I najpierw decydujesz, czy w tym momencie subskrybowałbyś oba serwisy, bo byś stwierdził, że kurna, muszę oglądać wszystko, czy byś wybrał jeden tylko z nich, czy zdecydowałbyś się na Disney Plus tylko i wyłącznie, gdybyś miał jeszcze Hulu do pakietu. W tej samej cenie co Netflix.
Przy cenie samego Disney Plus myślę, że mógłbym spokojnie subskrybować oba, i Netflixa, i Disney Plus, bo tak jak mówię, Disney Plus będzie właściwie kosztował połowę tego, co Netflix, więc no, to nie jest jeszcze aż tak duży dodatkowy 20 zł miesięcznie, spoko. Gdyby już ten cały pakiet Hulu doleciał do, no to już bym się nad Netflixem zaczął mocniej zastanawiać w tym momencie. Czy nie lepiej zrobić ten pakiecik Hulu plus Disney plus czy Netflix? No to już byłoby cięższa decyzja, czy na pewno oba trzymać.
To już jest ten moment, kiedy znacznie lepiej się mieszka więcej osób w jednym gospodarstwie domowym niż jedną, bo jednak już zazwyczaj to już jest sytuacja, gdzie jedna osoba subskrybuje jeden serwis i wszyscy oglądacie, nie? No bo trudno to ograć w tym momencie.
Jest jedna istotna rzecz jeszcze, bo Netflix jest o tyle korzystny tutaj w porównaniu do Stanów, że my mamy właśnie CBS All Access rzeczy, CW, są rzeczy, które trafiają na nasz Netflix. I ten sposób Netflix jest troszeczkę u nas, wbrew pozorom, nie to, że ma większą bazę, ale ma bazę rzeczy, które są niedostępne w Stanach na Netflixie, więc jeszcze pod tym względem Netflix się jakoś tam broni.
Znaczy, to właśnie to działa w ten sposób, że my nie mamy pewnych rzeczy na Netflixie, ale nie mamy ich nigdzie dosłownie, albo nie wiem, może są gdzieś indziej. Amerykanie nie mają takich rzeczy, za które jeśli chcą, to muszą płacić w innym
serwisie. Gdzie
indziej, jeszcze,
dokładnie.
Nie?
A my mamy to wszystko w pakiecie, więc to mówię, patrząc na to, że na razie losy Hulu są niepewne, myślę, że jeśli faktycznie ta inicjatywa, o której donosiły na różne portale, gdzie Disney chciałby jednak zgarnąć resztę Hulu, jeżeli to by przeszło, wtedy jest większa szansa, że Hulu faktycznie poszłoby, no wtedy łatwiej byłoby im robić usługę w pakiecie, wtedy łatwiej byłoby im na, no dokładnie tych samych rynkach tak samo wchodzić, no wiadomo, no wtedy było, bardzo ułatwiłoby im to sprawę i wtedy myślę, że Hulu faktycznie miałby szansę trafić do nas, natomiast na tą chwilę raczej no nic się w tej kwestii nie dzieje, nic nie ogłaszali, mówili, że kombinują, ale to może znaczyć za 5 lat, 6 lat, nie wiadomo kiedy. Więc na razie wiemy, że będzie ten Disney Plus i raczej nie będziemy się mieli strasznych, ciężkich decyzji przed sobą, bo jeżeli jego cena będzie faktycznie adekwatna, no to nie będzie to jakiś ogromny dodatkowy wydatek.
No Bob Iger powiedział jasno, że wierzy, że ten serwis Disney Plus i pewnie no, cała strategia, jaką tutaj objęli, ma być sukcesem. Więc no jeśli Bob Iger tak mówi, to, przy czym to trochę mu wierzę.
Z Bobem Igerem jest też interesujące to, jak ktoś by się zastanawiał, to jest jedna rzecz, którą również poruszono na tej konferencji. Jego kontrakt, jeśli chodzi o CEO, w 2021 roku. Warto znaczyć, że kontrakt wygasł już chyba dwukrotnie i został przedłużony. To jest ciekawe, że rzadko zdarza się tak, żeby cała rada, że tak powiem, zarząd nalegał, żeby dany CEO nie odchodził. No bo Bob Iger jest od 2005 obecnie CEO Disneya i prawdopodobnie jest najlepszym CEO, jaki kiedykolwiek Disney miał. Patrząc na to, jak ten...
Patrząc właśnie, jaką ma listę zasług i sukcesów, jaką ja myślę, że sam Walt Disney wracał z zagrobu, że wychodził z tej komory kryogenicznej, żeby go namówić, żeby został.
Przyjeżdżały bombonierki codziennie, ale już teraz powiedział, że zdecydowanie już od dawna mówią o sukcesji, o zmianie tego, więc już teraz w 2021 roku na 100% Bob Iger schodzi ze stanowiska, więc tam też będą przetasowania w Disneyu, no, na najwyższym możliwym szczeblu, jeśli chodzi o zarząd. No, raczej nie powinno to jakoś mocno wpływać na ich politykę. To jest o tyle istotne, że oczywiście pokazali plany na najbliższe 5 lat, a Bob Iger nie będzie przez najbliższe 5 lat wcale prezesem, ale myślę, że raczej gdzieś tam jest to już dogadane bardziej niż w kwestii jednego człowieka.
Nie, ale no, to jest, myślę, dobre zamknięcie całej tej kadencji, biorąc pod uwagę, że no, od dawna się mówi o tym, że ten streaming jest przyszłością, że to jest ten rynek, na który trzeba wejść z przytupem, no bo on gwarantuje zarabianie w kolejnych latach. Być może te firmy, które w tym momencie są duże, a nie zainwestowały w odpowiednim momencie w streaming za parę lat, mogą nie być w tym miejscu, w którym są. No i jeśli wiesz, to jest ostatnia rzecz, którą Bob Iger zostawia po sobie, to jest wow. To jest taka kadencja, że Bob Iger pewnie będzie wspominany lubiany jeszcze cieplej niż Walt Disney sam, nie? Przez ludzi związanych z Disneyem.
Co Disney walnął, jak zagarnął Pixara, Marvela, Gwiezdne Wojny w ciągu jego kadencji tylko. I na końcu
tak,
wyjeżdżał.
Tak, on przecież zgarnął Marvela, kiedy jeszcze nie było mowy o takich sukcesach, jakie odnosi teraz.
Tak, nie? Tak. I na końcu Disney Plus, który będzie miał naprawdę sporo oryginalnego, wysokobudżetowego kontentu. No,
ale nawet nie chodzi o zgarnianie rzeczy, ale też patrząc na same Marvel Studios, to sam ten szereg decyzji, jaki tam był podejmowany, tak. Wiesz, choćby to, żeby dać autonomię Kevinowi Feige i Marvel Studios, i co się im odpłaca teraz ogromnymi sumami pieniędzmi. Nie?
I no jednak właśnie może takim już słowem podsumowania, Disney Plus jest o tyle rewolucyjnym streamingiem, że pieniądze, które stoją za ich serialami, no to są pieniądze porównywalne z tymi wysokobudżetowymi produkcjami HBO na przykład. To Netflix ma ogromną bazę, ale no jednak jak patrzycie na budżet seriali Netflixa, no to one nie są powalające. Czasami wykosztowali się na jakiegoś aktora, jak jeszcze Kevin Spacey, cokolwiek był wart w Hollywood, to oczywiście on na pewno trochę kosztował im w House of Cards czy czymś takim, wiadomo. Raczej były tego typu wydatki, natomiast sama jakość produkcyjna seriali Netflixa nie stoi na najwyższym poziomie. To jest wszystko raczej, szczególnie jak na przykład Marvelowe rzeczy się widziało, to było bardzo po kosztach robione. No tutaj, tu wchodzimy na tereny HBO, tu wchodzimy na tereny Gry o Tron i tego typu produkcji na streamingu regularnym. Tego jeszcze nie było, więc jeżeli Disney może z czymś nowym wejść na rynek, odbić się czymś od Netflixa, no to wiadomo, że nie pokonają ich na pewno ilością na start, nie ma najmniejszej szansy, więc mogą spróbować pokonać ich jakością i na razie się na to zapowiada.
No wciąż jest szansa, że przeinwestują, nie? Wciąż jest oczywiście szansa, że te gigantyczne pieniądze, jakie teraz będą wkładać, czy już wkładają w zasadzie w tę produkcję, no mogą się nie zwrócić. Może się okazać, że nie pyknie. Może jednak ludzie nie będą chcieli się przysiadać z tego Netflixa. Jest zawsze taka szansa, ale no wydaje mi się, że no to jest przemyślane dosyć, no, ale tym, tak to wygląda na pewno.
Tym niewielkim, stosunkowo niewielką ceną myślę, że sporo ugrają. Myślę, że normalnie kiedy kosztowaliby tyle samo co Netflix, co wszyscy chyba zakładali od dłuższego czasu, że ludzie będą musieli podjąć decyzję Netflix czy Disney Plus, przy tak niskiej cenie wiele osób nie będzie musiało podejmować tej decyzji, więc automatycznie wgryzą się w ten rynek, jakby nie wywierając presji aż takiej na konsumentach, co daje im spore pole do popisu. To jest ta spora szansa, kiedy cała masa osób stwierdzi, no tylko połowę, to może dobiorę sobie tego Disneya, no, nie? No. A potem jak będą się rozwijać i rozrastać, no to kto wie, czy a to może Hulu wezmę już, a nie tego Netflixa i mogą coś w tą stronę pójść. Tutaj jeszcze taka mała sprawa, bo na tej konferencji również, skoro mówimy o streamingu, to jest jeszcze jedna usługa streamingowa w Stanach, którą Disney jakiś czas temu odpalił. To jest ESPN+. To jest tylko i wyłącznie sportowa usługa, gdzie możemy streamingowo oglądać różne sportowe eventy, masę. I na razie też im nieźle z tym idzie, trzeba zaznaczyć. To też, czy jest jakakolwiek inna streamingowa usługa tylko i wyłącznie dedykowana sportom? Chyba nie istnieje nic takiego poza...
Nie, to znaczy... No na pewno, raczej ona nie ma szans powstać poza USA, nie? W USA no, jednak ten w ogóle sport jest taki bardzo skonsolidowany.
Tak.
U nas było ciężej, biorąc pod uwagę, że kto inny ma prawo do Ligi Mistrzów, kto inny ma prawo do czegoś tam jeszcze innego. Nie, no w USA to jednak jest dużo łatwiej, ale nic konkurencyjnego chyba nie ma.
No więc to też warto powiedzieć, że to jest dodatkowy... No nie mówiliśmy o tym, no bo wiadomo, to na nas w żaden sposób nie wpłynie, ale w kwestii jakichś zarobków i inwestycji, jak mocno Disney uderza w streaming na każdym możliwym polu, warto o tym napomknąć.
No to w takim razie na tym będziemy kończyć. Mam nadzieję, że tutaj udało się nam omówić najważniejsze rzeczy. Na pewno informacje o jakichś konkretnych, jak już dostaniemy więcej informacji o serialach, czy o filmach, czy o innej treści już, konkretnie treści, jaka na Disney Plus zagości, to będziemy robić jakieś osobne materiały. Tutaj chcieliśmy wam dać pigułkę tego, co ogłoszono do tej pory, a myślę, że obaj zakładamy, że no, Disney Plus będzie dużą rzeczą. Nie? Myślę, że może zmienić rynek w jakimś stopniu, nie? Biorąc pod uwagę chociaż, no nie wiem, patrząc, wiem, że jest tu na pewno sporo fanów własności Marvela, nie? Patrząc na to, jak mocno ten Marvel się na przykład zaznaczy na tej platformie, kto wie, czy za jakiś czas, wiesz, zainteresowanie samymi serialami Marvela tutaj nie będzie na poziomie filmów.
To będzie już trochę, oni tu trochę na zasadzie wchodzą takiej, że ej, lubicie filmy, prawda? Te filmy, Captain Marvel wchodzi, zarabia miliard, to tutaj na naszej platformie, jak chcecie, to macie uzupełnienie, macie jakby... resztę MCU, To jest na tej trochę zasadzie, jak niektórzy myślą, że no nie, muszę obejrzeć, nie wiem, Black Panthera, bo inaczej nie do końca się połapię w Infinity War, to teraz będzie na zasadzie, to jeszcze obejrzyj Falcona i Winter Soldiera, jak chcesz mieć bardziej w to wejść. A że próg wejścia jest łatwiejszy, bo płacisz 20 zł na miesiąc i z pozycji swojej kanapy możesz ten serial sobie przerobić w twoim czasie, to myślę, że będzie im dużo łatwiej to zahaczyć w ten sposób.
No, mówię, to jest początek. Kto wie, czy za parę lat nie doczekamy momentu, kiedy na przykład, wiesz, największa para będzie szła w jakiś serial na przykład, który będzie wielkim eventem w całym MCU. Kto wie? Biorąc pod uwagę, jak się zmienia rynek, no to nie jest to wykluczone, nie? Więc dlatego warto to obserwować. No, dajcie znać w komentarzach, jak dla was to wygląda, czy co myślicie o cenie i o ofercie przede wszystkim. Czy dla przeciętnego, powiedzmy, tutaj odbiorcy popkultury jest to atrakcyjne w ogóle. Nie? Biorąc pod uwagę, że jest to specyficzna oferta. Nie, nie że wszystko, ale dosyć taka wybrana, selekcjonowana. Więc zobaczymy, czy się tutaj nie przeliczą. Dobra, dzięki wielkie, Oskar, za tutaj nadrobienie tego i przedstawienie nam tutaj tego w skonsolidowanej formie. No, ja też tutaj byłem, zadawałem pytania, także mam nadzieję, że się na coś przydałem. Ja się nazywam Łukasz Stelmach i śledźcie dalej napisy końcowe, bo Disney Plus i pewnie konkurencji również się tutaj będą informacje pojawiać. Także trzymajcie się, śledźcie napisy końcowe, trzymajcie się. Cześć!